postaci, bohaterstwo, miłość i zdrada. Fragment powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza Dolina Szpiegów. Czyta Marcin Popczyński.
Thamesford, hrabstwo Bedfordshire. Sobotnie przedpołudnie było dobrą porą na podróż do Thamesford. Po dwóch godzinach spokojnej jazdy John Thompson dotarł do wioski. Ocenił, że może liczyć ledwie 200, może 300 mieszkańców. Gdyby zwiedzał Anglię, nawet nie zajrzałby do takiej dziury. Ale nie był turystą, więc skoncentrował się na planie dostarczonym przez Nelly Olson. Przejechał przez wioskę. Kawałek dalej, w sporej odległości od drogi, dostrzegł coś, co wyglądało na zwykłą wiejską stodołę, jakich pełno w gospodarstwach rolnych. Od Nelly wiedział, że ten i inne pobliskie budynki są murowane, a jedynie dla kamuflażu zostały pokryte od zewnątrz drewnianymi deskami. Był to teren bazy lotniczej SOE RAF Thamesford. Thompson zjechał z głównej szosy, skręcając w piaszczysty trakt prowadzący w przeciwną stronę niż zabudowania lotniska. Tutaj w sporych odległościach od siebie stały kolorowe domy z ogrodami, również udające wiejskie chaty. Za kępą drzew skręcił w prawo i zatrzymał się obok domu z białymi okiennicami. Kiedy wyłączył silnik, na zewnątrz wyszła młoda, przysadzista kobieta. Nelly, jak zwykle pięknie wyglądasz! Wykrzyknął z entuzjazmem John. Kobieta podeszła do niego i objęła go. Wymienili długi, namiętny pocałunek. Jak zwykle chcesz mnie od razu oczarować, stwierdziła z szelmowskim uśmiechem. I jak zawsze ci się to udaje, wiesz jak skomplementować kobietę. Chodź do mojego królestwa, z pewnością jesteś głodny i spragniony. Spragniony, ale ciebie. Objęła go w pasie i poprowadziła do wnętrza domu. Urządzony był skromnie, ale czego można było spodziewać się po służbowym mieszkaniu, w którym przebywała samotna osoba. Zjedli przygotowane kanapki i wypili herbatę. Zaczynamy od spaceru po okolicy, czy od czegoś innego? Zapytała Nelly. Zdecydowanie od czegoś innego. Wstał i wyciągnął do niej rękę. Podała mu swoją i poprowadziła go do małej sypialni. Mam nadzieję, że ten weekend pozwoli ci odpocząć. Zamruczał cicho, głaszcząc ją po głowie. Pewnie jak zwykle twój szef zarzucał cię pracą. John, jestem zaledwie sekretarką na prowincjonalnym lotnisku, zaoponowała. Ty w SOE odpowiadasz za ważne operacje wojenne. Bardzo jestem z ciebie dumna. Załóżmy, że sprawy, którymi ty się zajmujesz, są nie mniej ważne i tajne, dowartościował swoją kochankę. A pracujesz nie na prowincjonalnym lotnisku, ale w tajnej bazie sił specjalnych. Co ciekawego robiłaś w tym tygodniu? Wspólnie z szefem kompletowałam dokumentację dwóch operacji lotniczych. Na początku tygodnia, we wtorek, był lot do Holandii w rejon Eindhoven. Poleciało dwóch żołnierzy z SOE z wyposażeniem. W sumie 6 zasobników dla ruchu oporu. Ale pewnie o tym wiesz. W piątek był kurs do Polski, chyba aż pod Kielce. Mają takie dziwne nazwy, ale ja je łatwo zapamiętuję. Bardzo długi dystans, dlatego polecieli liberatorem. Tym razem miał być tylko zrzut materiałów. No i było trochę kłopotów z pilotami. Tak się zabawili w środę wieczorem, że w ich hotelu w Tetworth Hall pojawiła się policja. Wiesz, to tajne miejsce, tu niedaleko. Dotąd był spokój, ale po tej aferze miejscowi zaczynają gadać różne rzeczy. A jak się Niemcy dowiedzą, to jeszcze coś się może stać. Kochanie, mam tylko nadzieję, że ty będziesz bezpieczna. John przytulił Nelly. A po weekendzie będzie trochę spokojniej? Raczej nie. Szef już wczoraj dostał dokumenty na poniedziałkowy lot do Niemiec. Zdaje się, że gdzieś w rejon Bawarii, widzisz sam, cały czas coś się dzieje. A tak z ciekawości zapytam, nadal latają tylko piloci naszych, brytyjskich jednostek? Kurczę, wypadły mi z głowy symbole ich dywizjonów, podpuszczał kobietę Thompson. Latają nasi, ze 138 i 161 Dywizjonu Specjalnego Przeznaczenia RAF. Przez pewien czas mieliśmy też do dyspozycji Polaków z tak zwanej eskadry C, należącej do 138 Dywizjonu. W tej chwili jednak Polacy wchodzą w skład 1586 eskadry i od jakiegoś czasu już nie stacjonują u nas. Przenieśli ich do Tunisu. Teraz już kojarzę, ale pamięć masz naprawdę świetną. Dosyć na dzisiaj o pracy. Obiecałaś mi przechadzkę. Chętnie się przewietrzę przed dalszymi przyjemnościami. Włożyli płaszcze i wyszli na zewnątrz. Dzisiaj pokażę ci moją ulubioną trasę spacerową, zadecydowała Nelly. Pójdziemy przez pola, potem przez las, aż do jeziorka, gdzie lubię latem przesiadywać. Czasami też się w nim kąpię. Jesteś fantastyczna, wyszeptał. A ja cały czas myślę, że znajomość z tobą to jakiś piękny sen i boję się, że zaraz się obudzę. Wiesz, jesteśmy chyba tymi mitycznymi dwiema pasującymi do siebie połówkami. Wspaniale, że w tym wielkim świecie w końcu trafiliśmy na siebie. Jak tak mówisz, to zaczynam w to wierzyć. Szczerze mówiąc, myślałam, że już nigdy nie spotkam kogoś, do kogo coś poczuję. Nie mówiłam ci, ale 4 lata temu kochałam mężczyznę, najważniejszego dotąd w moim życiu. On był dziennikarzem, oczytanym i błyskotliwym. Po kilku miesiącach zaczął mówić o wspólnym życiu. Spędzaliśmy razem dużo czasu, było cudownie. Wspomniał o zaręczynach, uwierzyłam mu. Zresztą, jak miałabym nie chcieć takiego pięknego związku? Po jakimś czasie zaczęły się problemy z naszymi spotkaniami. Spóźniał się, niektóre odwoływał w ostatniej chwili. Ładnie i logicznie tłumaczył się aktywnością zawodową, decyzjami szefa i tak dalej. Aż jednego dnia, kiedy też zadzwonił, że zostaje w redakcji, wybrałam się na samotny wieczorny spacer. Wtedy przed wejściem do znanej w mieście restauracji natknęłam się na niego w towarzystwie atrakcyjnej, szczupłej brunetki. Szli objęci i roześmiani. Kiedy mnie zobaczył, po prostu odwrócił głowę w inną stronę. Potem już się nie odezwał. Tak się załamałam, że przez kilka miesięcy widok idących ulicą par doprowadzał mnie do rozpaczy. Kiedy trochę doszłam do siebie, zrozumiałam, że jestem do niczego i nikogo nie interesuję. Przez te lata, zanim spotkałam ciebie, żaden mężczyzna nie próbował się ze mną umówić. Niby pracuję właściwie z samymi facetami, ale dla wszystkich jestem koleżanką z pracy, a nie kobietą. Wyobrażasz to sobie? Teraz chyba rozumiesz. Dlaczego tak trudno mi uwierzyć w twoje miłe słowa na mój temat? Odmieniłeś moje życie. Często myślę, że zrobiłabym dla ciebie wszystko. Po śniadaniu Nelly zabrała go na zwiedzanie okolicy i miejsca pracy. Najpierw wielkim łukiem obeszli teren lotniska. Kobieta opowiadała mu, co mieści się w poszczególnych budynkach. John ze zdziwieniem skonstatował, że lotnisko nie ma właściwie żadnej ochrony. Nie było ogrodzone. To pasowało do legendy gospodarstwa rolnego. A jedyny posterunek wartowniczy mieścił się na parterze wieży kontroli lotów, obok której biegła wąska droga wjazdowa na lotnisko. Tak ważne miejsce, a nie widzę żadnej służby wartowniczej, stwierdził. Czy są tak ukryci, że ich nie widać? Ależ skąd? Jak już zauważyłeś, jest tylko posterunek przy wieży kontroli lotów. Służbę pełni zwykle 2 wartowników. No, czasami. Jak jest problem z obsadą, to jest tylko 1. Zmieniają się co 12 godzin. To właściwie każdy może wejść na teren lotniska. Ale po co? To przecież wieś. Miejscowi nie mają tu po co zaglądać, a obcy tym bardziej. Jesteśmy przy bocznej drodze, więc nawet nie ma samochodów przejeżdżających w pobliżu. Poza tym wartownicy mają taki system pracy, że jeden musi być zawsze na posterunku, przy bramie, a drugi co jakiś czas robi obchód po terenie. Sprawdza zabezpieczenie poszczególnych budynków, więc jak widzisz, ochrona jest dobra jak na takie pustkowie. Kiedy okrążyli lotnisko, zaproponowała, że pokaże mu swoje miejsce pracy. Oczywiście był tym zainteresowany. Ale nie muszę mieć jakiejś przepustki? Wyraził zdziwienie.
Był to fragment powieści Roberta Michniewicza Dolina Szpiegów. Czytał Marcin Popczyński. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Czarna Owca oraz Polskie Radio Białystok.